zgodzie z naturą.
Zgoda z naturą to jest taki stan, w którym jesteśmy odpowiednio uważni i chętni do tego, żeby zrozumieć to, co się dzieje wokół nas i co jest naturalne, co jest naturą. I najchętniej myślimy o tym w kategoriach, co jest zielone. No ale różnie bywa. Paulina Blecharczyk i Adam Sacharewicz z Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej niedawno odbyli taki spacer z okazji Dnia Drzewa. I mamy tak, że jeżeli idziemy do lasu, to łatwiej nam się skupić na tym, co jest jakim drzewem i jesteśmy bardziej ciekawi. A w mieście nie zwracamy na drzewa tak wielkiej uwagi, chociaż one pełnią bardzo ważną funkcję. Co to jest za funkcja, która sprawia, że miasto bez drzew jest jakby trochę bardziej smutne?
Są one może mniej widoczne niż w lesie, ponieważ las to jest kompleks i jest tam wiele zadrzewień. W mieście raczej dostrzegamy pojedyncze drzewa, bądź też już wszechobecne nasadzenia zastępcze, które są młodymi jeszcze drzewami, które się dopiero muszą zaadaptować w warunkach miejskich. A jeżeli chodzi o drzewa dojrzałe, bądź drzewa sędziwe, są to drzewa z ogromną wartością. Są to drzewa, które powinny być w mieście, które pełnią funkcje ekologiczne, estetyczne, ale także i poniekąd kulturowe i społeczne. Drzewa w mieście poza podstawowymi swoimi aspektami w kontekście biologii, dając tlen, zabierając dwutlenek węgla, oczyszczając nasze powietrze, chroniąc od wiatru, pełnią także funkcje dekoracyjne, estetyczne, ale także też i rekreacyjne. Też myślę, że ten aspekt, który pełni istotną rolę i funkcję w życiu społecznym, jest też pomijany. Nie mówi się o nich w tym kontekście, a raczej traktuje się je po macoszemu.
Troszkę tak. A powiedziała Pani drzewa sędziwe, drzewa dojrzałe. Kiedy jest młode drzewo, to widzimy. Ono jest takie wiotkie, mówiąc delikatnie. A kiedy wiadomo, że to drzewo już jest dorosłe albo bardziej niż dorosłe?
Kwestia rozbudowania korony, tutaj nabudowania pnia i gabarytów, które drzewo ostatecznie przyjmuje. Drzewa młode, tak jak tutaj Pani zwróciła uwagę, są jeszcze w fazie dojrzewającej, mają nie w pełni wykształconą koronę, bardziej ażurową. Te listowie jest mniejsze stosunkowo i też pień, który można tutaj wskazać, jest zdecydowanie cieńszy w porównaniu do drzew dojrzałych. Drzewa dojrzałe to drzewa, które już się zaadaptowały w przestrzeni miejskiej, które mają w pełni wykształconą koronę, pień oraz system korzeniowy, który też jest bardzo istotną rolą. A jeżeli chodzi o drzewa sędziwe, to są to drzewa, które bardzo rzadko spotyka się w mieście, ponieważ są to drzewa, które przebudowują swoją koronę, które obniżają swoją koronę na poczet wzrostu na grubość w pniu. Natura je tak jakby doposażyła i one same tą koronę przebudowują bez ingerencji człowieka.
Skoro mówimy o koronie, co się mieści i co można znaleźć w koronie drzew takich dużych miast jak Białystok?
Jeśli chodzi o korony drzew, tam się dzieje bardzo dużo, ponieważ przede wszystkim bogato ulistnione, więc to jest coś, co stanowi ten aparat asymilacyjny, mówiąc tak bardzo naukowo, czyli to jest ta fabryka tlenu. Ale jeśli chodzi o miłośnika ptaków, no to ja patrzę w korony drzew przede wszystkim, żeby zobaczyć, co tam ćwierka, co tam lata, dlatego że to jest miejsce, gdzie ptaki zakładają gniazda po prostu, więc nawet w przestrzeni miejskiej wbrew pozorom można spotkać sporo ptaków i właśnie warto czasami przejrzeć korony drzew, bo może coś tam się ukrywa, może coś śpiewa, może nie o tej porze, ale chociaż są wyjątki, obserwować mamy co. Natomiast jeśli chodzi o drzewa, drzew w mieście dotyczy pewien paradoks. Jeżeli się kogoś zapyta, czy chciałby mieszkać w zielonym miejscu, to każdy w zasadzie bez większego namysłu powie, że tak. Chce mieć drzewa koło domu, chce mieć drzewa koło przedszkola, do którego chodzi jego dziecko, chce widzieć drzewa jadąc do pracy, ale kiedy drzewo już jest, to nagle okazuje się, że przeszkadza, że gubi liście i śmieci, że trzeba je grabić. Wcale niekoniecznie trzeba, no ale mamy zakodowane, że liście są po to, żeby je grabić, te opadłe. Drzewo stoi tam, gdzie chcemy zaparkować samochód. Jeżeli już zaparkowaliśmy samochód pod drzewem, to okazało się, że jakiś ptak, a propos, który sobie na tym drzewie nocował, nam ten samochód pobrudził. I nagle okazuje się, że drzewa są problemem, że trzeba je wyciąć i przeszkadzają, trzeba coś z nimi zrobić. Najlepiej, gdyby były gdzieś, gdzie możemy sobie pójść, popatrzeć, takie zoo dla drzew, tak jak w parku. Możemy gdzieś pójść, obejrzeć je sobie, nacieszyć się, ale żeby nie przeszkadzały nam w codziennym funkcjonowaniu. I z tym jest niestety problem, z taką akceptacją. Mamy niestety do czynienia z przypadkami, kiedy drzewa są wręcz niszczone, a generalnie drzewa w mieście są traktowane przez człowieka po macoszemu. Są z różną dbałością pielęgnowane, czasami nieumiejętnie. To zresztą widać na przykładzie drzew miejskich, że coś takiego, co nazywamy pokrojem drzewa. każde drzewo ma pewną swoją naturalną sylwetkę. My patrząc z daleka na drzewo wolno stojące, nawet nie przyglądając się dokładnie liściom czy korze, możemy ocenić, że to jest dąb, klon, jesion czy olsza. Natomiast w mieście one są bardzo często tak przekształcone przez człowieka, że pokroje mi przypominają tych drzew wolno stojących. Czasami trzeba naprawdę podejść blisko, zobaczyć liście, korę, żeby wiedzieć, co też to nam wyszło po tych pielęgnacjach, niekoniecznie szczęśliwie przeprowadzone.
Powiedzieliśmy o liściach pod drzewem. No wiadomo, że na chodniku liście, kiedy jest mokro szczególnie, to jest ryzyko dosyć długiego poślizgu. Wiem to z własnego doświadczenia, ale przecież rzeczywiście nie musimy tak bardzo czyścić tych liści wokół samego drzewa. Co one przynoszą, co one dają?
Przede wszystkim nie popadajmy w przesadę. Oczywiście są miejsca, gdzie te liście zalegające mogą być problematyczne, przykład chodnika. Natomiast opadające liście ulegają rozkładowi. To jest zupełnie naturalny proces.
W zgodzie z naturą.
Liście są rozkładane przez mikroorganizmy, trafiają do obiegu materii. Potem te składniki, które w nich są znowu budowane w rośliny, w drzewa. To jest obieg materii, coś zupełnie normalnego. Więc tam, gdzie jest to możliwe, teren zielonych, pozwólmy na to. Pozwólmy na normalny, naturalny rozkład liści. No chociażby taki przykład klasyczny, jeż zagrzebany w liściach, który sobie gdzieś tam zimuje. To taki obrazek wręcz z książek dla dzieci. Ale te opadłe liście też stanowią miejsce zimowania owadów, larw. Ptaki żerują w takich miejscach, ponieważ znajdują tam właśnie to, czego potrzebują. Te owady ukrywające się, czy jakieś drobne zwierzęta. Dżdżownice gdzieś ukryte między liśćmi, które kosy czy drozdy chętnie będą podjadać, czy ślimaki. Więc one mają swoje miejsce. Oczywiście nie wszędzie, ale tam, gdzie jest możliwe zachowanie tych naturalnych procesów, warto na to pozwolić.
To jest tak zwany zapach jesieni teraz, prawda? Kiedy się wychodzi właśnie w jakieś takie miejsca zielone i bierze się ten głęboki oddech i mówi się, o, już jesień przyszła, to zbutwiałe liście są. Piękny zapach, piękny i naturalny. Jakim drzewom jest w mieście łatwiej, a jakim trudniej?
Jeżeli chodzi o drzewa w mieście, można stwierdzić, że wszystkim drzewom jest trudno, zarówno drzewom młodym, jak i dojrzałym, ponieważ te warunki siedliskowe drzew, no niestety nie są zazwyczaj dobrze zaadaptowane. To życie drzew w mieście na tyle jest trudne, raz, że nie mają przestrzeni. Patrząc na drzewo widzimy pień i koronę, a zapominamy o systemie korzeniowym, który odżywia tą koronę, zasila ją asymilaty i prowadzi wodę z solami mineralnymi. I system korzeniowy musi mieć miejsce do wzrostu. A jak wiemy, przestrzeń miejska jest bardzo mocno zabudowana, jest wiele nawierzchni utwardzonych, jest dużo wyniesień i spadków. Transport drogowy przyczynia się w większości przypadków do utwardzania tutaj nawierzchni gleby, również wokół pnia, ale też i sól, która się gromadzi. Może teraz już jest mniej używana, gdyż te zimy są łagodniejsze w porównaniu z ubiegłymi latami, ale mimo wszystko i tak dalej się ją stosuje, więc tutaj dochodzi do zasolenia, do zmian warunków wodno-glebowych, do zmian uwarunkowań środowiskowych. To tutaj w strefie tylko samego systemu korzeniowego. W strefie korony też zdarzają się sytuacje problematyczne, ponieważ mamy gęsto rozmieszczone linie energetyczne. I tutaj też widzimy wielokrotnie, że korony były nieprawidłowo pielęgnowane, czyli wykonano cięcia w obrębie linii energetycznych, ponieważ one w świetle prawa powinny być ważniejsze. Ale niestety zapominamy o tym, że ten żywy organizm po każdej zmianie, zarówno w obrębie systemu korzeniowego pnia bądź korony, obumiera.
Czy są jakieś gatunki, które lepiej się przyjmą w warunkach miejskich, mają większe szanse, żeby się dobrze poczuć?
Z punktu widzenia wielu badań, które są prowadzone w miastach i dotyczą drzew i ich adaptacji w miastach, widzimy taką tendencję do wracania do gatunków, które nie były brane pod uwagę. Między innymi jest to klon polny, który w mieście w sumie teraz praktycznie jest w ogóle niewidoczny, bo był to gatunek związany bardziej z łąkami niż z miastem. Robinia akacjowa, tutaj znajdziemy ją w miastach. Ona jest drzewem, która bardzo dobrze sobie radzi z różnego rodzaju ubytkami. Jej zdolność do zabliźniania tych ubytków po cięciach też jest bardzo duża i to też bardzo dobrze rokuje, więc też częściowo zaczynamy ją troszeczkę wprowadzać, szczególnie szczególnie w pasach drogowych, bo jest to gatunek odporny na warunki miejskie, na zanieczyszczenia i ona lepiej sobie radzi niż typowy klon pospolity bądź lipa drobnolistna, która niestety też z biegiem lat powoli nam wypada z tych pasów drogowych. Staramy się też tutaj wprowadzać gatunki drzew owocowych, które też kiedyś można było spotkać bliżej bloków mieszkalnych i cieszyły one zarówno oko, jak i mieszkańców, bo dawały owoc. Później po prostu zaczęto je likwidować z uwagi na to, że pojawiały się osy, różnego rodzaju inne niepożądane sytuacje z nimi związane. Ale teraz mimo wszystko wiemy, że jest to gatunek trwały i łatwy w dostępie.
W zgodzie z naturą.
Jeśli chodzi o drzewa, które sobie niestety niezbyt dobrze radzą, no to jarząb pospolity, czyli słynna jarzębina. My zauważamy, że czy to miejskie powietrze jej nie służy, czy inne powody, to drzewo po prostu wypada, obumiera. A jeśli chodzi o to, o czym wspomniała Paulina, czyli sadzenie drzew owocowych, to jest znowu ukłon w stronę ptaków, więc drzewa, które mają owoce takie zostające na zimę, oprócz tego, że pełnią funkcję dekoracyjną, stanowią taki karmnik dla ptaków, które przylatują do nas, szczególnie tych zimujących, typu jemiołuszki, kwiczoły, które bardzo chętnie obsiadają takie drzewa i stołują się na nich.
Powiedzieliśmy tutaj o tym systemie korzeniowym, o którym po prostu zapominamy jako my ludzie. Łatwiej nam sobie wyobrazić drzewo w pewnym sensie od pasa w górę. Ale kiedy są pokazywane tak zwane nowoczesne osiedla, to tam jest zaznaczona zieleń, bo jak już wspomnieliśmy, mieszkańcy to lubią, ale ona jest zabetonowana i ja sobie myślę, jak się ma korzeń, kiedy dookoła ma beton. Jakie szanse ma to drzeweczko, które jest posadzone w tym określonym miejscu?
Bywa tak, że te drzewa z ubiegiem lat po prostu wypadają, bo one nie mają szansy na dalszy rozwój. Drzewo jest dużym obiektem i ono potrzebuje przestrzeni do wzrostu. I tak jak tutaj skupiamy się na koronie i pniu, zapominając o systemie korzeniowym, wprowadzamy je w nowoczesne aranżacje i architekturę, to robimy to tylko na chwilę. Łatwiej jest, załóżmy przykładowemu deweloperowi, wsadzić kilka drzewek w przysłowiową przestrzeń wokół budynków i zapomnieć o tym. Te drzewa raz, że nie mają tak jakby dla nas wartości też, bo one dopiero z biegiem czasu, jak już będą drzewami w fazie dojrzałej, zaczną produkować tlen, będą pochłaniać dwutlenek węgla i dopiero będą pełniły tą funkcję ekologiczną, tak te nasadzenia po prostu tylko są na moment. I to też przykro na to patrzeć, bo widzimy, że wiele drzew starych jest wycinanych z miast i nie dostrzega się ich wartości i tego znaczenia i roli, jaką pełnią, a nasadza się nowe, oczekując, że one za chwilę będą tymi drzewami dojrzałymi, a tak niestety się nie dzieje.
No i te marniejące drzewka to rzeczywiście jest duży smutek, a ponieważ wiele w gruncie rzeczy zależy od nas, to powinniśmy ubiegać się o to, żeby zostawiać te stare drzewa, żeby dawać sygnał tym, którzy budują nowe przestrzenie w naszych miastach, że te stare drzewa są dla nas ważniejsze niż te delikatne, młode, które mają małe szanse przetrwania.
To co powiem, to wydaje się oczywista oczywistość, ale żeby mieć 100-letnie drzewo, trzeba czekać 100 lat. Nie da się na skróty, po prostu. Więc łatwo jest wyciąć, to jest kwestia minut, natomiast wytworzenie takiego drzewa z tym wszystkim, co ono nam daje, no to są długie lata. I naprawdę nasadzenie kilkuletnich drzewek za jedno drzewo wycięte to jest kompensacja, ale dopiero w przyszłości. One muszą urosnąć, muszą dojrzeć, muszą zacząć wydawać nam te korzyści, których od nich oczekujemy i to jest dopiero perspektywa czasowa, pod warunkiem, że przetrwają. A to w mieście nie jest takie proste. A jeszcze wracając do systemu korzeniowego, ma ten pech, że go nie widać. Jeżeli widzimy drzewo, które jest jakoś uszkodzone, zniszczone, nadmiernie przycięte, to zaczyna razić, to zaczyna przeszkadzać. Natomiast korzeń jest przysypany ziemią i tego nie widać, czy on jest zredukowany do połowy, czy bardziej. Mimo tych wszystkich zdumiewających czasami mechanizmów radzenia sobie przez drzewa z różnego rodzaju uszkodzeniami, zagrożeniami, przeciwnościami, no nie radzą sobie ze wszystkim.
Jednym z argumentów ludzi, którzy chcą ograniczenia ilości drzew w mieście, jest to, że drzewa są niebezpieczne, bo gałąź może spaść na głowę. Czy my, zwykli użytkownicy przestrzeni miejskich, jesteśmy w stanie zaobserwować, czy określić, kiedy to drzewo naprawdę może nam spuścić gałąź na głowę?
Takie sytuacje też mają miejsce. Korona, która buduje drzewo po cięciach, jest wiotka i niestabilna i jest bardzo łamliwa. W przypadku tych drzew zdarza się tak, że po prostu konar bądź jakaś gałąź odpada. My również możemy to zauważyć, podchodząc do drzewa, obserwując jego koronę, ale też to, co się dzieje. Czyli na przykład jeśli widzimy jakieś ubytki, jakieś odstające elementy kory, która się gdzieś złuszcza powierzchniowo. Jeżeli mamy jakieś dziuple, te konary, które budują koronę po pielęgnacjach, są cienkie, jest ich bardzo dużo. Też takim przykładem jest wierzba, która była głowiona, a niestety ta nowa, budująca ją korona jest bardzo, bardzo łamliwa i ona w tym miejscu ma wiele ran, wiele ubytków, tam wchodzi mnóstwo patogenów, grzybów i dochodzi do wykręcania tej korony, bo siły wiatru pracują równomiernie. W przypadku cięć wykonywanych w koronie dochodzi do przerywania niektórych elementów korony i ona po prostu staje się bardziej podatna na złamanie.
Czyli jeżeli na przykład zapowiadane są silne wiatry, to wiele zależy nie od tego, czy są drzewa na parkingu, ale od tego, jak były pielęgnowane.
Zgadza się, tutaj ta pielęgnacja jest kluczowa.
W zgodzie z naturą.
Zdarza się też tak, że drzewa dojrzałe, które załóżmy na pierwszy rzut oka nie posiadają widocznych symptomów wskazujących na to, że ona się akurat wywróci, wywraca się. Jest to też związane z tym, że pień drzewa z czasem próchnieje. Drzewa doświadczają też właśnie, tak jak tutaj kolega Adam mówił, wielu strat. I te straty, często niewidoczne, wpływają później na całą kondycję tego drzewa. Więc może tak być, że po prostu nawet w bezwietrzny dzień drzewo upadnie, ale są właśnie te ślady cięć bądź redukcji z przeszłości.
Co jest istotne, jeżeli zlecamy komuś pielęgnację lub podejmujemy się, to warto, żeby towarzyszyła temu elementarna wiedza z zakresu biologii drzew, żeby nie popełniać błędów przy pielęgnacji. Po pierwsze, nie szkodzić, tak jak w medycynie. Przede wszystkim unikajmy rozległych cięć. Duże cięcie, odcięcie dużego konaru to są duże wrota zakażenia, analogicznie jak w chirurgii. To jest możliwość unikania patogenów, grzybów, bakterii. Drzewo radzi sobie. Ono ma szereg mechanizmów przystosowawczych, gdzie jest w stanie poradzić sobie z takim zakażeniem, ale nie z każdym. Więc na pewno warto, żeby, podkreślę, żeby te pielęgnacje, cięcia pielęgnacyjne prowadziła osoba mająca doświadczenie, wiedzę i znajomość przepisów, bo też są przepisy, które określają, jaki procent korony można usunąć, nie zagrażając drzewu.
Czy Białystok, albo te nasze tutaj podlaskie miasta, które są uważane za takie oazy zieleni, rzeczywiście ma te drzewa w dobrym stanie?
Zieleni w mieście jest dosyć sporo. Dzięki temu, że mamy dodatkowe kompleksy rezerwatów bądź też lasów, wydaje nam się, że jest jej bardzo dużo. Jak się okazuje z punktu widzenia praktyka, te drzewa, które powinny pełnić więcej funkcji i cieszyć oko, ale także być. Okazuje się, że jednak te cięcia były wykonane nieprawidłowo. Dużo jest jeszcze do poprawy. Wydaje mi się, że ta świadomość społeczeństwa jest już zdecydowanie wyższa niż w ubiegłych latach i też widzimy, że mieszkańcy sami lepiej dbają o tą roślinność. Chcą, aby te drzewa pozostały w mieście dla przyszłych pokoleń. Ale też szkolimy, edukujemy, by ten stan zdrowotny tych drzew poprawiać. W przypadku innych miast w centralnej Polsce jednak tą tendencję widać, że jest to lepiej zorganizowane, są prowadzone różnego rodzaju badania, inwentaryzacje, te drzewa są policzone, pomierzone, przeprowadzane są kontrole i monitoring tych drzew. W naszym mieście jeszcze powoli raczkujemy z tym tematem, że tak powiem. Dalej musimy niestety, ale te szlaki przecierać.
Skoro mówimy o edukacji, to też to jest taki apel do tych, którzy mają ulubione drzewo za oknem, żeby się dowiedzieli więcej o tym drzewie, żeby poczytali o pielęgnacji i spoglądali na te wszystkie cięcia i przycięcia, które się dzieją i popatrzyli też, czy z korzeniami wszystko jest w porządku, ale co my jeszcze możemy zrobić?
Chciałbym się odnieść jeszcze do tego sąsiedzkiego nadzoru drzew, tego, że ludzie zauważają drzewa, które koło nich rosną. Mamy do czynienia z sytuacjami, gdzie mieszkańcy nie chcą wycinki drzew i zgłaszają się do nas z pytaniem, czy to drzewo naprawdę trzeba wyciąć, a może da się coś zrobić, a może poczekać, może dać mu szansę. Więc to jest też bardzo optymistyczne, że nie zawsze jest tak, że wszyscy chcą tylko wycięcia drzew. Są często osoby, którym zależy, są związane z tymi drzewami. Chcą, żeby to drzewo rosło, bo je lubią. To napawa optymizmem.
Nie tylko z okazji Dnia Drzew. Cudownie by było, gdybyśmy zwracali uwagę na te drzewa, które są najbliżej nas, żebyśmy umieli o nie zadbać albo poprosić kogoś, żeby fachowo o nie zadbał. Przypomnijmy jeszcze o tych takich podstawowych sprawach, które powinny nas niepokoić, że patrzymy i widzimy, że to drzewo potrzebuje naszego ratunku.
Na pewno takim elementem, który powinien naszą uwagę przykuć, jest pojawianie się tak zwanego posuszu. Więc jeżeli widzimy, że z sezonu na sezon w koronie drzewa jest coraz więcej suchych gałęzi, no to może świadczyć, że coś się z tym drzewem niedobrego dzieje. Więc na pewno trzeba obserwować. Nie wycinać od razu, ale obserwować, bo to drzewo może się odbudować, może otworzyć. Jednak pojawianie się coraz większej ilości posuszu jest takim świadectwem, że coś z tym drzewem jest nie tak. Pojawianie się owocników grzybów, huby, czyrenie. To jest też taki element, który nie jest od razu przesłanką, żeby drzewo wyciąć, natomiast może świadczyć, że coś z tym drzewem jest nie tak, że ono jest osłabione, więc warto się takiemu drzewu przyjrzeć pod kątem tego, czy ono nie będzie w przyszłości zagrażać. Z drzewami jest tak, że one często nie obumierają bezpośrednio po zadziałaniu jakiegoś szkodliwego czynnika. My często obserwujemy, że po inwestycji, kiedy powstaje nowy chodnik, parking, utworzona nawierzchnia, krawężniki, które powodują odcięcie części systemu korzeniowego, te drzewa stoją kilka lat. I w pewnym momencie, kiedy już wszyscy zapomnieli, że ta inwestycja tam miała miejsce, drzewa umierają. Dlaczego? Właśnie dlatego. One były poważnie uszkodzone kilka lat wstecz i dopiero ich czas przyszedł, kiedy my już w ogóle nie kojarzymy tego, że one zostały bardzo poważnie okaleczone przy jakiejś inwestycji, przy jakimś działaniu ludzkim.
Jeżeli jesteśmy zaniepokojeni stanem jakiegoś drzewa, gdzie możemy szukać pomocy?
Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej wydaje decyzję na usuwanie drzew i krzewów z upoważnienia marszałka województwa. Drzewa rosnące na terenie miasta Białegostoku, które są własnością prezydenta miasta Białegostoku, takie wnioski trafiają do nas. Więc jak najbardziej tutaj takiego wsparcia można też szukać u nas. Są też jednostki, które zajmują się drzewami w mieście, typu Urząd Miejski, Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku. To są takie organy, do których jak najbardziej można przydzwonić, jeżeli ma się jakieś informacje bądź też przypuszczenia co do drzewa i po prostu zasięgnąć informacji.
W zgodzie z naturą.